Za ile sprzedałeś swoje udziały?
O Jezus.
Z Abstra.
Uważam, że mieliśmy w pewnym momencie przerośnięte struktury. Mieliśmy chyba 2 czy 3 osoby w HR-ze. Miałem do odrobienia mega dużo zaległości z życia. To było work hard, play hard. W momencie, gdy zauważyłem w swoim życiu ten schemat, to poszedłem na pierwszą terapię. Miałem koszmary, w którym widziałem naszą panią od finansów i to było przerażające. Czekałem do weekendu i wszedłem na melanż i uderzałem ten. I budziłem się zestresowany, że ktoś mnie nagra.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
No to co, Rafał, ruszamy, co?
Ruszamy jak najbardziej. Witaj Krakowie ponownie. Dzień dobry Filipie i witam serdecznie widzów kanału.
Cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać też w miejscu, które jest pewnie w jakiś sposób szczególne w twoim życiu, bo ty przeszedłeś taką, powiedzmy, transformację. Oczywiście to był proces, ale od człowieka osadzonego w takich realiach biznesowych, który myślał o skalowaniu, który współtworzył największy w tamtych czasach YouTube'owy projekt Abstra, to w pewnym momencie chyba przewartościowałeś swoje życie i poszedłeś też na terapię, zacząłeś myśleć o tym, co tak naprawdę ty potrzebujesz, co czujesz i dzisiaj nawet wizualnie prezentujesz się nieco inaczej, a Kraków ci w tym wszystkim pewnie pomógł, bo tutaj się żyje inaczej niż w Warszawie.
Tak, nie chcę atakować jakimiś strasznymi stereotypami, ale faktycznie szeroko pojęta aura tego miasta jest inna. Ono pozwala bardziej się wyciszyć, może uspokoić. Tak jak Warszawa jest mega rozległa i na przykład bardzo często wymaga od ciebie komunikacji miejskiej albo taksówek, tak Kraków jest po prostu doskonale spacerowy. Przynajmniej ja mieszkałem na tyle blisko Starówki. Nie, Starówka jest w Warszawie, Rynku. O, już tak mnie poprawiają,
no,
Rynku.
Popatrz, jak wie.
Już pamiętam, że niemalże cały czas poruszałem się tylko spacerem i nawet nie hulajnogami elektrycznymi. Ale idąc znowu do takiego szerokiego obrazu. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczęło się wszystko wokół nas, to byłem mocno niedojrzałym 19-latkiem.
To było w 2012 albo 2013 roku,
tak,
prawda?
W 2012 miałem 19 lat i relatywnie szybko zaczęliśmy niezwykle po prostu dynamiczną karierę. To znaczy, wiesz, nie mieliśmy takiego okresu wybicia, tylko to w zasadzie stało się od razu. I ja trochę zaniedbałem taki rozwój, który ma się gdzieś tam naturalnie, typu zorganizowanie siebie, swoich emocji, dojrzałości też pod względem zbudowania sobie takiej struktury życia. Coś, co jest, wydaje się, bardzo proste, kiedy masz pracę taką, gdzie ktoś ci coś narzuca, a ja cały czas pracowałem na dobrą sprawę u siebie i ta struktura, którą budujesz wokół siebie, w pewnym sensie outsourcuje to, że ty motywujesz sam siebie, to znaczy musisz coś zrobić, masz pracowników, czujesz odpowiedzialność i nagle, kiedy wyszedłem z tej struktury, okazało się, że wszystko muszę zbudować sobie sam. I ja tak lubię o tym myśleć, że ja trochę wyprzedziłem swoją dorosłość i bardzo szybko stałem się mega dorosły i odpowiedzialny i wiesz, musiałem być przedsiębiorcą, ale nie zdążyłem zastanowić się nawet, co w sumie chcę robić w życiu, czy to jest dla mnie ścieżka kariery dobra, czy ja chcę naprawdę być takim biznesmenem właśnie, który ma spółkę, skaluje, inwestora i tak dalej. I nie mówię, że nie, ale wcześniej po prostu znalazłem się w tej sytuacji, a nie była to jakaś odpowiedź na pytanie, tylko po prostu stało się to gdzieś tam, wiesz, powiedzmy takim, może nie chaotycznym, ale bardzo dynamicznym wyścigu o to, żeby ten YouTube rozwijać, skalować i robić też, wiesz, nowe rzeczy, które wcześniej się nie wydarzyły. Ale
w piku ile była wasza spółka warta?
Pamiętam, że dokupienie udziałów było przy wycenie 20 milionów, z tego co mi się wydaje, ale ręki sobie za to nie dam uciąć.
A dokupienie 16... udziałów, co masz na myśli?
To znaczy, że nasz inwestor przejął większą część, w sensie dokupił tam 10% i to już było po wycenie 16 albo 20 milionów. Nie chcę kłamać, ale na pewno...
Czyli za parę milionów złotych te 20% wykupił.
Zgadza się, nie może to nie być prawdą.
To jest naprawdę niezwykła rzecz, tym bardziej, że założenie tego kosztowało was pierwotnie chęci, zaangażowanie, trochę młodości na pewno, ale profitów wyciągnąłeś co niemiara. Ty mówisz o tym, że sporo musiałeś rzeczy odkryć na nowo, przedefiniować się, że zostałeś trochę wrzucony na głęboką wodę, ale też popatrz z jakim skutkiem, więc finalnie...
Nie, jestem z tego bardzo zadowolony. Widzę to cały czas, na przykład w momencie negocjacji, kiedy ja podchodzę do jakichś negocjacji, mam za sobą negocjacje, wiesz, biznesowe z panem Wanzlem i Leśnodorskim, byłymi właścicielami Legii Warszawa, no i nie tylko nimi, bo wcześniej też rozmawialiśmy z innymi inwestorami i naprawdę czuję się znacznie pewniejszy. Czuję, że oferty, które jestem w stanie teraz tworzyć, wyceny, czy nawet myślenie o jakichkolwiek inicjatywach, które teraz chcę współtworzyć, czy wchodzić w nie, znacznie bardziej strategicznie o tym myślę, długofalowo. Doświadczenie absolutnie nieocenione, plus wiesz, sam fakt, że to była pierwsza tego typu spółka na polskim YouTubie, myślę, że to na pewno pomogło wszystkim kolejnym projektom, czy Freeza, czy nawet już w dalszej części Krzysztofa Stanowskiego, po prostu...
Myślę, że nawet mnie, bo przecież siłą rzeczy wszyscy pracowaliśmy na rozwój tej branży, więc ja mając swoje współprace, też pewnie mogłem częściowo je zrealizować, dlatego że coraz częściej na popularnych innych kanałach też się ten wątek współpracy komercyjnych pojawiał, że widz się też z tym wątkiem oswoił, to jest bardzo ważne. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę, bo teraz chcę Wam opowiedzieć o czymś, co na pewno może się Wam przydać. I tu pojawia się Black Cat. To licencjonowany maltański fintech, który oferuje darmową plastikową kartę Mastercard, konto z europejskim numerem IBAN i dostęp do programu bonusowego. Cashback za wszystkie zakupy kartą. Nie musisz więc niczego zmieniać. Płacisz jak zwykle, a część środków do Ciebie wraca. Co ważne, trafią one bezpośrednio na Twoje konto w euro, a nie w formie jakichś punktów. I to jest chyba największy plus, bez zmiany jakichkolwiek nawyków czy zbędnego zamieszania. Aplikacja oferuje wiele funkcji, z których korzystamy na co dzień, takich jak natychmiastowe przelewy. Dodatkowo jest tu bardzo wygodna funkcja system multiportfel. W aplikacji możesz tworzyć nieograniczoną ilość portfeli w euro, każdy z własnym numerem IBAN i w razie potrzeby z własną kartą, na przykład możesz oddzielić pieniądze prywatne od firmowych. I w tym miejscu muszę podkreślić, że nie ma żadnej opłaty abonamentowej, a pierwsza plastikowa karta z dostawą na całym świecie jest darmowa. A teraz szczegóły. Jeśli założycie konto z mojego linku, to w ciągu pierwszego miesiąca od rejestracji otrzymacie 3% zwrotu wartości za wydane pieniądze przy płatnościach właśnie kartą. Wszelkie szczegóły, jak i sama oferta znajduje się w opisie filmu. A teraz wracamy do odcinka. Co Ci YouTube zabrał? Pewnie między wersami o tym wielokrotnie mówiłeś, ale być może mógłbyś teraz nam to skondensować.
Zabrzmi to może dziwnie, ale jest to gdzieś tam prawdziwa refleksja. Zabrał mi posiadanie takiego konkretnego zawodu i nie mówię, że jeszcze nie postaram się go, że tak to ujmę, zyskać, ale fakt faktem, przez to, że zostałem przedsiębiorcą, co jest dość... Znaczy, youtuberem przedsiębiorcą, tak? Więc nie rozwijałem się nigdy w takim klasycznym nurcie pracy. No, wcześniej miałem jedną pracę, byłem headhunterem, ale była to dość krótka przygoda, a wcześniej, wiesz, też organizowałem sam imprezy w klubach, więc...
Ale masz poczucie, że coś straciłeś w związku z tym, że nie miałeś okazji pracować tak etatowo?
Czasami mam... czasami czuję taki pewien kompleks, kiedy ludzie... No wiesz, teraz też wizerunek influencera niezwykle, nie to, że się zmienia, jest po prostu tylu influencerów, że jak influencerzy zrobią coś dobrego, no to nagle jest, że jesteśmy super, a chwilę później jesteśmy darmozjadami i znajdźcie prawdziwą pracę. Tylko wiesz, czym jest prawdziwa praca? Czy właśnie etat to jest definicja prawdziwej pracy? I ja czasami po prostu czuję to, że nigdy tej prawdziwej pracy nie miałem, ale z drugiej strony myślę sobie, że teraz iść do etatowej pracy, no to byłoby trochę... Znaczy... możliwe z jednej strony, ale z drugiej strony trochę niewykorzystanie całego tego potencjału, który zbudowałem na YouTubie i tych umiejętności opowiadania historii, umiejętności tworzenia materiałów, które są angażujące, jakieś tam znajomości tego, jakie treści teraz się rozwijają i jak rozwija się po prostu rynek internetowego wideo. Więc zastanawiam się po prostu, czy to jest sens, ale jeżeli pytasz, jeżeli zadajesz konkretnie takie pytanie, to czuję po prostu, a no i studia, tak. Ja przez to też rzuciłem studia i tak jak znowu mówię, nie twierdzę, że jeszcze na nie nie wrócę, ale na dzień dzisiejszy moje zaangażowanie jako influencer, youtuber odebrało mi tą drugą ścieżkę, czyli klasyczną ścieżkę rozwoju zawodowego oraz nie poszedłem, znaczy rzuciłem studia, bo byłem na PR-ze i marketingu medialnym, no i absolutnie mogę szczerze powiedzieć, że dość szybko miałem ścieżkę praktyczną, która wyprzedziła moją ścieżkę studencką.
Ale też potrafię sobie wyobrazić, że młody człowiek, który ma to wszystko, co ty wtedy otrzymałeś, poniekąd też od losu, bo to nie tylko i wyłącznie były wasze umiejętności i czucie rynku, ale także to, że znaleźliście się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, to potrafi człowiek, myślę, że się wewnętrznie zagotować, poczuć się może lepszy, w jakiś sposób dystansować się od autorytetów wszelkiej maści. Przechodziłeś kiedyś taki okres zwany soduwą?
Bez wątpienia. Mi też jest to ciężko określić, no bo kiepskimi jesteśmy sędziami we własnej sprawie.
Ja myślę, że bardzo dużo miałeś okazji się nad tym pozastanawiać w okresie chociażby terapii.
Oczywiście, więc... Tak, choć ja bardzo nie lubię ludzi, którzy się wywyższają i nie jestem też fanem zdobywania jakby kariery, nie jestem fanem tego, że ludzie robią karierę i starają się tak usilnie odciąć od społeczeństwa poprzez, wiesz, jakieś zamknięte osiedla, ochronę, niemalże traktowanie komunikacji miejskiej jak jakieś egzotyczne doświadczenie. Ja jednak zawsze chciałem i starałem się być człowiekiem, którego życie nie jest oderwane od rzeczywistości. Widziałem bardzo często właśnie komentarze a propos ludzi, których znam, że są oderwani od rzeczywistości, że im ego wywaliło i tak dalej. I nie chciałem tego, bałem się tego, bo wtedy też w momencie, kiedy dzielisz się swoim doświadczeniem, to ono jest troszeczkę bezwartościowe pod tym względem, że, no wiesz, jeżeli jesteś osobą popularną, no to rzeczywistość udziela ci troszeczkę innego wsparcia niż osobie, która jest samotna lub która ma normalną ścieżkę kariery.
Wszyscy są mili. Pamiętam, jak też w jednym ze swoich odcinków o tym mówiłeś, że żyłeś w takiej bańce, że tak naprawdę wszędzie uprzejmość z każdej strony, a ludzie, świat jest inny.
Tak, ludzie się do ciebie uśmiechają, zawsze chcą pogadać. Nie jesteś przeźroczysty, a duża część ludzi jest przeźroczysta dla innych, no bo po prostu zajmujemy się sami sobą. I moment zorientowania się, pamiętam, że kiedyś spóźniałem się na jakieś spotkanie ze znajomymi i podszedłem do człowieka na ulicy, który wsiadał do samochodu i zapytałem, hej, czy może mnie pan podwieźć, bo widzę, że jedzie pan w tą samą stronę. No i on powiedział, że oczywiście, nie ma sprawy. I przyszedłem do tej restauracji, gdzie mieliśmy tą kolację i powiedziałem, wow, słuchajcie, ale ludzie są mili, gość mnie podwiózł i dzięki temu zdążyłem. I oni wybuchnęli śmiechem. Ja powiedziałem, dlaczego? No, oni powiedzieli, że stary, no przecież jakby jesteś popularny i tylko dlatego cię podniósł, że ludzie wcale nie są tacy mili. I pamiętam, że faktycznie byłem w szoku, ale bardzo szybko zrozumiałem, że to jest jakieś traktowanie wyjątkowe i że muszę mieć tego świadomość, żeby potem nie wyjść po prostu publicznie na taką osobę, która nie ma pojęcia, jak wygląda życie. A nie chciałbym być osobą, która nie ma pojęcia, jak wygląda życie.
No, a mocno byłeś odrealniony?
Na tyle, na ile może być odrealniony człowiek, który ma w wieku 23 lat klub w centrum Warszawy, cały czas je jedzenie z cateringu, ma bardzo niskie koszty życia przy stałej, wysokiej pensji, bo my, wiesz, nie mieliśmy tak, że mieliśmy bardzo duże bonusy, mieliśmy bonus tylko raz w roku, ale mieliśmy po prostu pensję taką chyba poselską, tak mi się wydaje, tak wtedy porównywałem, czy nawet...
No posłowie aż tak dużo nie zarabiają.
Ile zarabiają posłowie netto?
W okolicach kilkunastu tysięcy.
No to widzisz, sam powiedziałeś, nie tak dużo, dokładnie. My przy zarobkach, chyba kanał w szczytowym momencie zarabiał 1-2 miliony rocznie, mieliśmy 15 tysięcy netto miesięcznie, co jest bardzo dużą sumą jak na osobę, która ma 20 parę lat.
Oczywiście posłowie, tak muszę populistycznie teraz polecieć, nie zasługują na to, żeby tyle zarabiać, to jest bardzo dużo.
Ale z drugiej strony, gdyby posłowie zarabiali dużo mniej, to byliby bardziej przekupni, więc trzeba znaleźć ten złoty środek. Ja tutaj nie jestem oczywiście orędownikiem podwyżek dla posłów, ale widzę też niebezpieczeństwo tej sytuacji. Także ja znalazłem się w bardzo komfortowej sytuacji i na pewno wtedy moje poczucie tego, jak wygląda rzeczywistość, jak wyglądają problemy rzeczywistości ludzi w moim wieku, mojego pokolenia, po prostu zniknęły. No skąd ja mogłem wiedzieć, jakie są problemy pokoleniowe, skoro większości z nich po prostu nie miałem. I to było też coś... Bardzo dobrze robi, jeżeli nie jesteś cały czas na szczycie i w którymś momencie świadomie zrozumiesz, że nie zawsze będzie tak jak teraz, że nie wszystko będzie się idealnie układało i jesteś wtedy gotowy na to, że twoja popularność się zmniejszy, twoje zarobki się zmniejszą. Miałem też parę rozmów z kolegami, którzy byli starsi w branży, którzy na przykład też odchodzili ze swoich składów macierzystych. No i porozmawiałem z nimi i to mi między innymi powiedzieli. I wydaje mi się, że to pozwoliło mi zachować, wiesz, względnie ułożoną głowę w sytuacji, w której byłem po prostu sławnym, wyrośniętym nastolatkiem, powiedzmy to w ten sposób.
Tak, no jest to bardzo ważne, żeby też to rozumieć, że tak jak na przykład Robert Lewandowski, ludzie zapominają, że swój prime miał, że nie da się cały czas być na szczycie, że biologia do końca nie pozwoli, żeby do 50, do 70 grać w Barcelonie. Można na PlayStation, ale w rzeczywistości niekoniecznie. I tak samo jest z nami. No, każdy z nas miał jakiś pewnie topowy moment, ale kluczowe w tym wszystkim było to, żeby mieć świadomość, że to jest tylko jakby jakiś epizod w życiu i absolutnie coś, na czym nie można, tak teraz mówię przynajmniej, opierać swojego poczucia własnej wartości, ale zastanawiam się, czy ty kiedykolwiek opierałeś właśnie poczucie własnej wartości na odsłonach, na tym sukcesie, bo jeśli tak, no to tutaj się wszystko zgadzało. I dalej się zgadza, ale troszeczkę to jest już inne.
Widzisz, wydaje mi się, nie jestem... Ciężko mi powiedzieć, no bo ciężko mi ocenić to, co miałem w głowie wtedy, bo pamięć jest dla nas bardzo wygodna. To znaczy pamiętamy rzeczy bardzo często z perspektywy tak, jakbyśmy chcieli, jak to nam pasuje do historii, którą aktualnie sobie opowiadamy. Na pewno jest tak, że w momencie, kiedy wrzucamy film i on za każdym razem ma milion wyświetleń po paru dniach czy po tygodniu, to pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy wrzuciliśmy film i on tego miliona nie zdobył. I pomyślisz sobie, to jest problem, który nie istnieje. W sensie, wow, no nie mieliście miliona wyświetleń, ale ja to pamiętam. I pamiętam, że był to w jakiś sposób moment przykry. Nie było to, wiesz, nie był to jakiś... Znaczy, był to na tyle istotny moment, że go pamiętam. Pamiętam, który to był odcinek i mniej więcej w którym momencie. Ale jak pomyślisz sobie o tym z perspektywy czasu, no to jest co problem, tak naprawdę żaden. Potem przyszło też bardzo fajne uczucie, czyli spotkanie ludzi, którzy oglądali mnie w młodości. Ja jestem osobą dość nostalgiczną, to znaczy lubię wracać do przeszłości, lubię zastanawiać się wspominać, o po prostu, mówiąc bardzo prosto. I kiedy zacząłem słyszeć, że nasze filmy, coś co ja napisałem, jest elementem czyjejś nostalgii, to było piękne uczucie. I zrozumiałem wtedy, że cała satysfakcja z tych wyświetleń, które były wtedy liczone w milionach, to jest zupełnie inna satysfakcja niż ta, którą czujesz dzisiaj, nawet dzisiaj jadąc pociągiem. Człowiek, młody człowiek podał mi rękę i powiedział mi dziękuję za dzieciństwo. To jest najpiękniejsza rzecz ever. To jest uczucie, którego wszystkim komuś życzę, bo to jest uczucie, że byłeś dla kogoś ważny w jakimś tam kluczowym momencie swojego życia i wtedy też ja zacząłem doceniać to, że te rzeczy były faktycznie przez nas pisane, że wkładaliśmy w to dużo pracy, że te lata naprawdę były coś warte i to jest absolutnie piękna rzecz, więc nie odczułem też tego, że ta popularność mimo że zmieniła się gdzieś tam diametralnie, ale faktycznie byłem chyba psychicznie przygotowany na to, że to nie jest fizycznie możliwe, żeby cały czas być na topie. I to jeszcze o czym chcę powiedzieć, to, że nie można ulegać historii, którą ktoś ci dopisuje, bo ludzie bardzo często, no wiesz, lubią zauważać to, że idzie ci inaczej i jest to Schadenfreude, czyli uczucie, że tobie jest lepiej, jeżeli komuś źle idzie i nie wolno się temu poddawać, no bo to jest historia, którą ty piszesz i twoje życie. I jakakolwiek zewnętrzna presja nie powinna zmieniać twojego kierunku. I nie można poddawać się temu, co czytasz, ale myślę, że to dość szybko sobie uświadomiłem, bo z racji na nasze treści komediowe, ja przeczytałem wszystko w internecie, absolutnie wszystkie obelgi i możliwe...
I co, nie ruszało cię to w żaden sposób? Bo wiesz, cały czas zapominamy o tym, że kiedyś miałeś te 19-20 lat, wielki sukces, spore pieniądze. Ta rzeczywistość w Polsce też była troszeczkę inna niż obecnie, bo przecież no Polska była w innym momencie rozwoju. Kilkanaście lat to jest naprawdę kawał czasu, biorąc pod uwagę, że względną wolność gospodarczą mamy od... wczesnych lat 90. tak naprawdę, więc...
No były to na pewno świetne lata rozwoju.
Świetny czas i świetne lata rozwoju, ale też się zastanawiam w związku z tym, czy kiedykolwiek nie miałeś takiego poczucia jakiejś omnipotencji, tego, że wszystko w twoim życiu idzie lepiej niż w filmie, masz dostęp do najładniejszych dziewczyn z klasy, że tak powiem, sporo różnych marzeń, które były niedostępne dla twoich rówieśników, ty spełniasz, bo aż mi się nie chce wierzyć. Jakoś specjalnie o tym rozrywkowym, hedonistycznym może nieco życiu nie mówisz, ale zastanawiam się, czy to dlatego, że jest on, ten wątek niewygodny z dzisiejszej perspektywy, czy po prostu go nie było? Ja sobie coś dopisuję.
Absolutnie, absolutnie był. Po prostu ja nie jestem fanem dzielenia się słabościami. To znaczy, nie tworzę w żaden sposób idealnego obrazu siebie. Ja jestem, jestem bardzo nieodpowiedzialną osobą. Już mniej, ale na pewno byłem. I to na przykład, czego żałuję, to, że ten, że tak to ujmę, imprezowy tryb życia, no też wiesz, ten klub, to nie jest zdrowe miejsce, kiedy jesteś tak młodą osobą, bo masz w centrum miasta miejsce, gdzie nie tylko pijesz za darmo, ale kiedy jesteś tam i kiedy pijesz z innymi ludźmi, to oni bawią się lepiej i to miejsce teoretycznie lepiej zarabia. To jest skrót myślowy, ale w zasadzie tak to działa, no bo wiesz, wrzucają też ludzie story, ja wrzucam story, wiadomo, że tam jesteśmy gospodarzami i tak dalej. Więc to na pewno nie odbiło mi się dobrze. Także absolutnie był taki moment hedonistycznego zagubienia się w tym, z którego człowiek musiał wychodzić, no bo to są też nawyki nieprzyjemne, że jest piątek, że muszę gdzieś wychodzić, dużo znajomych, że masz takie po prostu czekasz na telefon. O, ktoś zadzwoni, dobrze, to ja wychodzę, nie ma problemu, na pewno mam czas oczywiście, a że masz znajomych dużo, to statystycznie dużo ludzi dzwoni. Jak masz 52 znajomych, to już masz urodziny co tydzień i tak można po prostu, wiesz, płynąć, nawet kiedy nie ma fal. Więc to na pewno trzeba było stworzyć nowy tryb, że tak to ujmę, spędzania czasu, który nie jest dla człowieka niszczący. Nie wyrugować całkowicie, bo jeszcze nie wyrugowałem całkowicie używek ze swojego życia, ale znacznie je ograniczyć. Skupić się na bliskich znajomych, a nie tysiącu znajomych. Co więcej, nauczyć się tworzyć stałe relacje. To są takie rzeczy, które nie są widowiskowe. To nie jest coś, czym chwalić się na Instagramie, ale to są długie procesy.
To jest życie.
To jest prawdziwe życie, tak. I ja naprawdę miałem do odrobienia mega dużo zaległości z życia. Przez mój absolutnie skupiony na pracy i na rozrywce, to było work hard, play hard. I nie było nic poza tym w zasadzie w naszym życiu.
Bo wiesz, tego mi bardzo brakowało w twojej, powiedzmy, biografii, więc który był moment graniczny, który zmienił kurs w twoim życiu?
Wydaje mi się, że kiedy skończyła się moja któraś relacja, ja zorientowałem się, że to była trzecia lub czwarta relacja, która kończy się po 5 miesiącach. Dokładnie po tym, czy 5 czy 6 miesiącach, że to jest dokładnie ten sam schemat. I w momencie, gdy zauważyłem w swoim życiu ten schemat, to poszedłem na pierwszą terapię, no i zacząłem grzebać w swojej przeszłości. Zacząłem rozumieć, że coś powoduje, że odcinam się od emocji i odcinam się absolutnie celowo.
Ale co to znaczy odciąć się od emocji?
To znaczy, że są ludzie między nami w społeczeństwie, którzy nie chcą odczuwać silnych emocji. I ja byłem taką osobą. Ja celowo chciałem być osobą stricte racjonalną, osobą, że tak to ujmę, zimną, kalkulującą i to zemściło się na mnie właśnie tym, że nigdy nie wytworzyłem umiejętności tworzenia stałych związków. Pomogło też w tym to, że moi rodzice się rozwiedli w takim dość pewnie trudnym wieku dla młodego człowieka, bo kiedy mieli 11 lat, no i później ja byłem zajęty, oni byli zajęci. Może po prostu miałem dobre predyspozycje rodzinne i genetyczne do tego, żeby sobie taką separację od uczuć stworzyć. To nie polega na tym, że ty emocji nie czujesz, tylko że nie potrafisz ich interpretować, że coś się w twoim organizmie dzieje, ale ty nie wiesz, co to jest. I na przykład, co robisz? Zagłuszasz to imprezami. I to był mój przypadek. Człowieka, który czuł dużo emocji, ale absolutnie nie potrafił się, nie potrafił sobie z nimi poradzić, nie potrafił ułożyć sobie życia prywatnego i w odpowiedzi na to po prostu imprezował.
Ale też miałeś bardzo dużo możliwości, więc też w zasadzie musiałbyś się wykazać niezwykłą życiową mądrością, a chyba nigdy od 19 czy 25-latka nie wymagał, żeby od wszelkich pokus stronić.
Oczywiście, no wiesz, to też tworzy pewną pewną historię, pewien łuk bohatera i ja nigdy nie żałuję tego, że robiłem jakieś głupie rzeczy, no bo one doprowadziły mnie do tego, że wiem teraz, których unikać i przynajmniej mieć wyrzutu sumienia. To jest tak, że jak pracujesz nad emocjami i wracasz do nich, bardzo ważne jest to, żeby kiedy już zrozumiesz, że masz ten problem, naprawdę mocno chcieć się zmienić, chcieć angażować się w historię bohaterów książek, które czytasz. Ja czytałem na przykład tylko literaturę faktu, bo chciałem, żeby literatura faktu dostarczała mi konkretnych informacji o świecie. A w pewnym momencie zacząłem czytać powieści, zacząłem czytać poezję.
Czyli wszystko musiało być użyteczne po prostu.
Tak, dokładnie. A potem znalazłem inne użyteczne.
Rozumiem, bo miałem tak samo.
No, ale widzisz, bo wiesz, nie łatwo nam wytłumaczyć sobie, dlaczego czytamy książkę na temat psychologicznej wartości pieniądza, ale dużo trudniej wytłumaczyć nam sobie to, dlaczego czytamy historię jakiegoś bohatera, który nigdy nie istniał. Ale przez tą historię my możemy się w niego zaangażować, w jego życie i zobaczyć siebie w nim, zobaczyć swoje wady w nim. Jest takie powiedzenie, że ludzie, którzy nie czytają, żyją jednym życiem, a ludzie czytający mogą przeżyć tysiące żyć. No i oczywiście jest to troszeczkę romantyzowanie literatury, ale do pewnego stopnia ja powtarzam sobie, że literaturę faktu czytamy, żeby poznać świat, a literaturę piękno, żeby zrozumieć ludzi. I jest w tym prawda.
No zdecydowanie. I też pamiętam, że ten wątek podnosiłeś w jednym ze swoich materiałów na kanale i było to dla mnie też takie odkrywcze. I wtedy postanowiłem jednak za sprawą słów, powiedzmy, swojego rówieśnika, którego też nie miałem okazji specjalnie bliżej poznać, odległość, inne środowiska i tak dalej. A było to bardzo trafne stwierdzenie. Też podejrzewam, że nie tylko i wyłącznie wyciągnięte z twojego doświadczenia, ale też z mądrych słów innych ludzi, które zaadoptowałeś do własnych potrzeb. Podobny mechanizm występuje przy filmach, w ogóle w sztuce, że nie warto w tych kategoriach myśleć, że coś tracimy, zagłębiając się w literacką fikcję na przykład. Odkrywamy nieco inne, myślę, że przestrzenie życiowe, ale też może jest to o tyle istotne, że na taką refleksję zdobywamy się wtedy, kiedy te podstawowe potrzeby życiowe już mamy zaspokojone, bo umówmy się, że człowiek, który nie ma takiej względnej życiowej stabilności, a jest ta presja konsumpcyjna albo po prostu nawet życiowa, żeby móc spokojnie płacić rachunki, ciężko mu będzie się stricte oddać przyjemności czytania literatury, jeśli faktycznie ma sporo jeszcze pracy do odrobienia w życiu realnym.
Pozwolę się nie zgodzić z tym, pozwolę sobie się z tym nie zgodzić i podam przykład troszkę może taki skrajny, ale jest to przykład Nikifora, czyli polskiego malarza prymitywisty, który w przytułkach we Francji, nie, przepraszam, w Krynicy namalował chyba 6 tysięcy małych pejzaży. I to jest oczywiście przykład skrajny, ale ta piramida potrzeb Maslowa, którą wydaje mi się, że gdzieś tutaj pod, jakby przywołujesz, ona nie musi być spełniana po kolei. Oczywiście na pewno, kiedy człowiek jest głodny, nie ma ochoty, żeby zaspokoić tego głodu literaturą wielkich rosyjskich autorów, ale możemy wtedy wpaść w taką pułapkę komfortu, no bo wiesz, w którym momencie jesteś w pełni syty, spokojny, nie masz żadnego stresu w życiu. Raczej ten moment nie nastąpi, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wydaje mi się, że czekanie na te, powiedzmy, spokojne czasy, żeby realizować swoje jakieś pasje czy jakieś wyższe ambicje kulturalne, nie jest do końca prawdziwe. Na pewno potrzeba bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Musisz czuć pewien komfort, tak na dobrą sprawę, żeby robić większość rzeczy w życiu, ale nie rozdzielałbym tego, że jest pewien próg, od którego dopiero będziesz dobrze czuł sztukę. To jest po prostu kwestia nastawienia, wygospodarowania czasu i też dobrego podejścia. To jest duży problem na przykład ze sztuką współczesną. Kiedy przychodzimy do galerii i po prostu patrzymy na dzieło bez żadnego kontekstu, bez wiedzy na ten temat, kto to stworzył, który to jest moment w jego życiu, bez przeczytania tej przysłowiowej, wiesz, karteczki czy też tablicy, która ci mówi, na czym polega całe założenie tej wystawy, to po prostu tego nie zrozumiemy. I sztuka współczesna jest akurat skrajnym przykładem, no bo ona bez kontekstu bardzo często nie istnieje. Ale zawsze możemy mówić, że każda historia jest po prostu głupią, wymyśloną historią. Tak jak mecz piłkarski, to jest 11 chłopaków, czy 22 chłopaków, którzy gonią za kawałkiem szmaty. To wszystko ma wartość symboliczną, ma wartość kulturową, ma pewną historię też swoją i musimy nauczyć się mieć w stosunku do tego empatię. No ja też na przykład nie jestem jakimś mega fanem sportu, ale gdy poczytałem sobie na temat znaczenia kulturowego sportu i tego, i byłem na, jak, dopiero jak poszedłem na parę meczy i zrozumiałem tą energię, no to wtedy to przestało być dla mnie czymś, co jest po prostu, wiesz, fizycznym aktem kopania, tylko zrozumiałem, że jest to wielkie wspólne przeżycie i element dumy. I że to nie jest tak, że musiałem o tym akurat czytać. Faktycznie poszedłem na parę meczy i to zrozumiałem, ale jak patrzysz na coś tak z zewnątrz, bez empatii i chęci zrozumienia, no to wszystko może wydać się płaskie
i trywialne.
Trywialne, otóż to. Mhm.
Zgadzam się, ale też niektóre osoby lubią ubierać się w różnego typu ramy i też na pewno są jednostki, którym taka teoria etapów też może sprzyjać, czyli najpierw zrobię to, 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 a potem się w taki sposób będę mógł już zajmować rzeczami bardziej rozwijającymi duszę, ciało, niż tylko i wyłącznie, powiedzmy, biznes. Natomiast ja to widzę przy okazji właścicieli firm, którzy odchodzą ze swojego biznesu i później się skupiają na tym, żeby nadrobić te zaległości, które przez lata się zgromadziły w obliczu różnych zawodowych wyzwań. Ale jadąc na nagranie dzisiaj z Tobą, słuchając wywiadów z Twoim udziałem, śledząc też Twój kanał, zastanawiałem się, jak bardzo na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniły się Twoje wartości. Jakimi się posługiwałeś wtedy, co dla Ciebie wtedy było ważne, w momencie tego, powiedzmy, zachłyśnięcia się, a co dzisiaj, kiedy już masz szerszy ogląd, doświadczenie i też współpracę z terapeutą za sobą?
Myślę, że to, z czego się troszkę, a nawet wyleczyłem po prostu, to jest taki skrajny indywidualizm i pewnie trochę egoizm. Zawsze bałem się tego, że mogę zostać egoistą po prostu ze względu na właśnie karierę, na to, że wielu ludzi patrzy, że wielu ludzi robi sobie zdjęcia. To są warunki, w których naprawdę można mieć rozbuchane ego.
Impreza z Sokołem, powiedzmy, którego wszyscy słuchaliśmy wtedy, prawda?
Absolutnie. To są te warunki, w których zaczynasz czuć się lepszy od innych. Także z tego wyszedłem i zacząłem dostrzegać, przede wszystkim empatia uważam, że jest, to jest dla mnie, jak sobie wytłumaczyłem empatię, to jest taki rodzaj wyobraźni. To, że jesteś w stanie postawić się w perspektywie drugiej osoby, zrozumieć, co ona czuje, w jaki sposób ona się czuje w kontakcie z tobą. I to świetna umiejętność, myślenie o innych ludziach, myślenie o tym, żeby nie przychodzić załatwić czegoś dla siebie, tylko zastanowić się, kto jest po drugiej stronie. Ale z mniej oczywistych rzeczy dojrzałem do patriotyzmu. I to jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważne uczucie, które myślę, że powinno teraz mieć swój renesans, że to jest dobry moment na to, żeby coraz więcej ludzi świadomie zastanawiało się nad tym, czy są patriotami, co to dla nich znaczy, jakiej chcieliby Polski i żeby zaczynali działać w tej sprawie. Niekoniecznie politycznie, ale nawet społecznie, nawet wspierając jakieś ruchy, nawet wspierając jakichś, powiedzmy, działaczy, aktywistów, co kto chce, a nawet może kanały na YouTubie, które mają przekaz, który jest dla nich wartościowy. Więc patriotyzm był czymś, mnie bardzo mocno w duchu patriotycznym wychował dziadek, który był pułkownikiem Wojska Polskiego w ramach ciekawostki, bo nie należał do partii. Przez 20 lat był trzymany na pozycji kaprala, aż ktoś znalazł informację, że nie można tak robić, nie można tak długo trzymać żołnierza na tym samym poziomie, bez awansu, i wtedy go awansowali na podpułkownika, na pułkownika, ale nie należał do partii, był pułkownikiem Wojska Polskiego i lekarzem i był dla mnie mega autorytetem. Więc ten patriotyzm we mnie był zaszczepiony, ale przez po prostu wiele lat nie zastanawiałem się nad tym. I w którymś momencie doszedłem do tego przy jakimś odcinku, chyba robiąc odcinek Polska jest zajebista, który jest jednym z moich popularniejszych odcinków na kanale, to już jutro, albo na moim kanale, jeśli tych kanałów było sporo. Doszedłem do tego, że dużo ludzi w Polsce może nie zdawać sobie sprawy z tego, że to są historycznie najlepsze czasy Polski. Naprawdę jesteśmy oczywiście relatywnie bezpieczni, no bo mamy wojnę niedaleko, ale jesteśmy doskonale dozbrojeni, dozbrajamy się, ponad 4% idzie na PKB, więc też Rosja jest mocno zmęczona już Ukrainą, więc ja uważam, że perspektywa wojny wewnątrz naszych granic jest bardzo mało prawdopodobna, ale oczywiście nie jestem nikim, kogo należy w tej sprawie słuchać. Wszystko, co wiem, wiem z wywiadów, które czytam z ludźmi mądrzejszymi ode mnie. Rozwijamy się dobrze gospodarczo, jesteśmy krajem bezpiecznym, mamy fajną prasę międzynarodową i oczywiście jest mnóstwo spraw, które musimy rozwiązać, czy to administracyjnie, czy wewnątrz sądownictwa i tak dalej. Ale chodzi o to, że żeby to zrobić, potrzeba obywateli, którzy są też świadomi tego, że to jest naprawdę fajna glina, z której trzeba ulepić. I zacząłem czytać więcej o patriotyzmie, żeby to zrozumieć, czym on się na przykład różni od nacjonalizmu, jakie...
A często w mediach są te pojęcia używane w sposób w zasadzie synonimiczny, prawda?
Trochę tak, to znaczy...
Mówimy przynajmniej o tej, o ile dzisiaj można mówić o bardziej lewicowych mediach, to się to wszystko bardzo płynnie zaciera, no to na pewno była jakaś reprymenda udzielana osobom, które w jakiś sposób patrzyły z większą czułością w stronę biało-czerwonych barw niż tych europejskich.
To prawda, no właśnie włoski taki filozof, czy też socjolog Maurizio Viroli powiedział, że pisał, że popularność aktualna ruchów nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych w Europie wynika właśnie z tego, że zabrakło pozytywnego przekazu patriotycznego i cała narracja patriotyczna została właśnie zagarnięta przez ludzi, którzy są tak naprawdę nacjonalistami. I to jest trochę to, o czym mówisz, że zabrakło tego przekazu. Był przekaz bardzo mocno proeuropejski, prointernacjonalny, tylko że ten przekaz, on może być filozoficznie ciekawy, ale nie wzbudza emocji. No bo wiesz, nie ma piosenek europejskich tak na dobrą sprawę. Są raczej piosenki z konkretnych krajów, które są adaptowane jako dzieła, które uważamy za dzieła europejskie. I jako Europejczyk możemy się czuć, powiedzmy, jak jesteśmy na przykład w Stanach bardziej lub w Ameryce Południowej, w Afryce. Ale wewnątrz Europy myślę, że potrzebny jest patriotyczny, nie miałki, ale pozytywny przekaz ludzi, którzy chcą dbać o ten kraj i robić to świadomie. I to jest, wiesz, coś na ten temat dużo teraz czytam. Chciałbym być w tym bardziej świadomy, ale jeszcze, żeby nie zostawiać wątku różnic między nacjonalizmem a patriotyzmem, to z tego, co na razie ja się dowiedziałem i tak jak ja to rozumiem, to patriotyzm jest umiłowaniem ojczyzny, jest miłością, ale do wolności, jest szacunkiem do instytucji, ale patriota szanuje też inne państwa. Polskość nie jest jedyną opcją. Niemieckość czy francuskość, my szanujemy też ich wybór. I dlatego na przykład Polacy są bardzo dumni z tego, że nasi przodkowie walczyli w wielu wojnach napoleońskich, bitwie Anglii, Monte Cassino. No, tak jak powiedział Piotr Zychowicz niedawno, Europa jest po prostu usłana krwią Polaków. I my jesteśmy z tego dumni. Ale nacjonalista powiedziałby, to nie jest nasza wojna. Bo jaki interes ma nacjonalista w walce o wolność naszą i waszą, jak powiedział Joachim Lelewel. A patriota szanuje również wolność innych państw, ich prawo do rozwoju i szanuje inne narodowości i inne społeczeństwa. Nacjonalista dąży do utrzymania homogeniczności językowej, historycznej, religijnej, i czwartej, nie pamiętam, ale ogólnie homogeniczności narodu, a patriota na przykład, o teraz jedziemy Fiatem Maluchem, który nie jest przecież polskim produktem, ale jest w jakiś sposób elementem polskiej kultury i wielu Polaków ciepło o nim myśli. I to jest właśnie ta, oczywiście bardzo trywialna, ale przykład takiego jakby zdrowej otwartości. Mamy zachodni element, czy też mamy element z innej kultury u siebie i to jest absolutnie okej. Wielu wielkich Polaków, wielu wielkich Polaków miało korzenie z innych państw, czy nawet, powiedzmy, mieli podwójne narodowości i to jest absolutnie okej. Kultury nie rozwijają się w próżni. Pożyczamy sobie rzeczy, w Polsce jest mnóstwo zamków niemieckich na przykład i co, mamy ich nie szanować jako nasze zabytki? To są też nasze zabytki. Tak, no i to uważam, że jest bardzo... Myślę, że to jest świetny czas na większą liczbę świadomych patriotów w Polsce.
Czyli ty nie tylko i wyłącznie zaczynasz lepiej rozumieć emocje siebie, nadrabiać te zaległości, albo już je nadrobiłeś z okresu wczesnej dorosłości, ale także idziesz o krok dalej i starasz się zdefiniować fundamentalne pojęcia, które w przestrzeni publicznej funkcjonują. Wiemy już, czym jest patriotyzm. Dla mnie takim kolejnym ważnym pojęciem jest miłość. Czy ty też przeszedłeś jakąś lepszą... inaczej, czy Czy też potrafiłeś na przestrzeni lat lepiej zrozumieć ten termin?
Tak, chciałbym podkreślić, bo to jest mega miłe to, co mówisz, ale ja naprawdę nie chcę zgrywać żadnej osoby, która w jakikolwiek sposób oświecona. Ja byłem bardzo nieodpowiedzialną osobą, cały czas nad sobą pracuję i po prostu, wiesz, jestem ciekawy świata, staram się dużo czytać i lubię się tym dzielić, bo też sam, słysząc ludzi ciekawych, na których byłem w wykładach, oni bardzo obudzili we mnie taką chęć, żeby zdobywać wiedzę i żeby ją pogłębiać, więc naprawdę ja jestem gościem z internetu, który dzieli się swoją ciekawością.
Oczywiście, akceptuję to. Jeśli odebrałeś to inaczej, to...
Nie, ja bardzo się wzbraniam właśnie przed tym, żeby robić z siebie kogoś więcej niż jestem.
Nie. Generalnie, gdybyś zalewał nas tutaj jakimiś truizmami, to i zainterweniowałbym. Natomiast... Dla mnie to też jest bardzo interesujące, bo podejrzewam, że nie jeden widz się w tobie będzie mógł przeglądnąć. Pewne rzeczy ja też rozumiem inaczej, a jestem w dowodzie tym samym Filipem Nowobilskim, co kiedyś, a w rzeczywistości innym, bo rozumiejącym głębiej, bardziej.
Oczywiście.
Ale też uważam, że wcale niekoniecznie lepiej, bo gdyby tak było, to znaczy, że na przykład młode osoby powinny być pozbawione praw wyborczych i oddajmy rządy tylko i wyłącznie naszym dziadkom, a wtedy by wiadomo, kto zwyciężył.
Tak. Jak młodzi głosują na swoją przyszłość, a starzy często na swoją przeszłość, jak to też u kogoś usłyszałem. Czy jest to prawda, czy jest to zbyt krzywdzące uogólnienie, niech widzowie zdecydują. Wracając do miłości, to, z czego ja się, że tak to ujmę, wyleczyłem, to przeświadczenie, że znajdziesz idealną osobę. To może być, jakby dla wielu ludzi to może być oczywiste, że tak nie jest, ale dla mnie długo nie było. Ja myślałem, że...
Przy takiej szerokiej próbie porównawczej tak, na pewno ci się uda.
Absolutnie. Ja myślałem po prostu, że w którymś momencie trafi na osobę i ona będzie idealna. Bo nie wiem, czy to jest właśnie, czy to było za dużo komedii romantycznych, a za mało realistycznych powieści, czy może to było za dużo powieści, które były takie górnolotne. Znaczy, nie mam pojęcia, skąd się to wzięło.
Pewnie no, popkultura wpłynęła także na nasze postrzeganie rzeczywistości. Ten Disney sporo złego zrobił.
Oczywiście. Więc ja zrozumiałem, że to musisz po prostu znaleźć osobę, z którą dobrze ci się spędza czas, którą potrafisz rozmawiać na trudne tematy i wtedy wy po prostu stworzycie jakiś fajny, wspólny budyń, który będzie pasował do jednego naczynia, tak? Ale że to nie jest kwestia znalezienia idealnej osoby, tylko to jest znalezienie super osoby, albo bardzo dobrej osoby, albo dobrej osoby i zrobienie z niej super pary. O, w ten sposób. Dwie dobre osoby mogą stworzyć super parę i odpukać, ale jestem teraz w bardzo szczęśliwej relacji i też jest to pewne, no nie chcę mówić, że osiągnięcie, ale jest to efekt pracy nad sobą i mam nadzieję, że będzie to lepsza i bardziej świadoma, już widzę, że jest to bardziej świadoma relacja niż moje poprzednie, ale jest to właśnie kwestia pracy. A jeszcze skończę tego, bo skoro mówiliśmy o miłości, mówiliśmy o patriotyzmie, to takim porównaniem, które dla mnie jest dość, że tak to mówimy, obrazowe i plastyczne, jest to, że patriotyzm to jest miłość do ojczyzny, a nacjonalizm to jest miłość toksyczna. Czyli taka, która chce za mocno kontrolować, która chce troszkę narzucić jednostce wolę narodu. Tylko kto zdefiniuje wtedy wolę narodu? No oczywiście silny przywódca, który ją będzie egzekwował, a uważam, że tego nie chcemy, no bo autorytaryzm wiele państw przerabiało i nie działa najlepiej dla większości obywateli.
Takie zainteresowanie światem na pewno nie jest czymś, co pojawiło się znikąd. Potrafię sobie wyobrazić, że w strukturach Abstra nieco się dusiłeś. Troszeczkę podobna sytuacja jak z Nadią Długosz, która też wydaje mi się jest osobą, która bardzo jest ciekawa świata i jednocześnie nagrywała content komediowy pod waszymi skrzydłami. Czy było coś w tym faktycznie, że ta formuła troszeczkę cię też jako człowieka uwsteczniała?
Nie, bo widzisz, akurat komedia ma to do siebie, że może powiedzieć nawet więcej niż jednostka. To znaczy, możesz zawsze ukryć się za postacią. Ja zawsze mówię jako Rafał Masny, ale robiąc sketch komediowy mogę pokazać swój punkt widzenia i postarać się pokazać punkt widzenia drugiej strony. I oczywiście często jest to prześmiewcze, ale w żaden sposób, wiesz, komedia wymaga bardzo dużej bystrości, umiejętności łączenia teoretycznie sprzecznych lub kontrastowych aspektów rzeczywistości. To, co mogło być duszące, to po prostu ciężar i czas, wiesz, no to jest tak, że ja jestem osobą, która chyba nie do końca odnajduje się w roli administratora i nie jestem aż tak dobrze poukładany. Jestem raczej człowiekiem twórczym, który tworzy historię.
Artystyczna dusza bardziej.
Tak, więc w takiej dużej strukturze, a my dość szybko niestety złapaliśmy takie zakusy korporacyjne, wiesz, spotkania daily, absolutnie niepotrzebne rzeczy w startupie. Za ciężcy się staliśmy, co też nam niejednokrotnie wypomniano, niestety, bo często nie można robić błędów, gdy jest się osobą publiczną, ale niektóre, dobra, nie, osoby publiczne należy dyscyplinować z błędów, ale nie zawsze spotknięć, w każdym razie. Więc dusił mnie brak czasu, dusiło mnie to, że miałem to już jutro na sobie i jeszcze jeden kanał i jeszcze sprawy spółkowe, więc to była po prostu kwestia raczej tłoku nieduszenia. Forma komediowa jest naprawdę świetną rzeczą, która może być też dobrym lustrem dla jednostek i dobrym komentarzem społecznym. Jest mnóstwo świetnych skeczy politycznych, więc nie chciałbym w żaden sposób ujmować tej formie przez to, że często sięga po środki, które są po prostu no może takie niewyższych lotów. Wiesz, jest takie przeświadczenie, że porządna sztuka musi być smutna i doniosła i mówić na tematy takie jak miłość, śmierć i ojczyzna.
Bo taka była w czasach komunizmu. Myślę, że też w czasach zniewolenia Polski.
No to jest też, wiesz, problem naszego patriotyzmu.
Zaborów.
Że nasz patriotyzm w przeciwieństwie do na przykład francuskiego czy brytyjskiego, czy nawet brytyjskiego, tak, wykształcał się w oderwaniu od państwa. U nas państwo od końca przecież XVIII wieku albo go nie było, albo było zaborcą, albo było, potem mieliśmy dwudziestolecie międzywojenne, potem mieliśmy hitleryzm, a potem mieliśmy komunizm. Więc u nas nie ma tego przywiązania do państwa. Jest mało, że tak to mówimy, państwowców. Przekaz patriotyczny cały czas uderza w te narracje niepodległościowe, chociaż Polska jest niepodległym, suwerennym krajem. I cóż, to jest coś, co też trzeba według mnie przerobić. Trzeba stworzyć albo przedyskutować społecznie pewien model patriotyzmu pasujący też do pokoju i nie do walki o niepodległość i nieustannego szukania wrogów wewnątrz lub na zewnątrz państwa, tylko bardziej refleksyjnego podejścia, rozumienia, że patriotyzm to nie jest tylko wątek militarno-martyrologiczny, ale też dbanie o naturę, uczestnictwo w kulturze, świadome wybieranie polskich marek, patriotyzm ekonomiczny, który jest znacznie bardziej widoczny na Zachodzie niż w Polsce.
Ale trzeba tutaj być czujnym, bo też czasami coś, co brzmi znajomo, niekoniecznie jest polską marką, ale to jeszcze odwołajmy się do literatury. Polska Chrystusem Narodów. My mieliśmy tak naprawdę przez okres liceum do czynienia z Adamem Mickiewiczem, z jego dziadami. W takim duchu też kształtowane było nasze pokolenie, więc w gruncie rzeczy to nic dziwnego, że jesteśmy troszeczkę bardziej tacy pozamykani, jeśli przez wiele lat nawet już nasze pokolenie otrzymywało podobną dawkę wiedzy. Ale pozwolę sobie na chwileczkę tutaj postawić kropeczkę i zboczyć się od tych niezwykle ambitnych tematów i skupić się na tym, czego widzowie poniekąd wymagają od naszego spotkania, czyli takich troszeczkę kulisów około biznesowych, bo wrzuciłem informację, że będziesz moim gościem i większość pytań czy też sugestii tematycznych dotyczyła twoich poczynań z przeszłości, jeszcze z czasów Abstra. Nie chcę być wtórny w tym zakresie, bo ja wiem, że ty parę razy miałeś okazję i sam na ten temat się wypowiedzieć i też na innych kanałach, ale mam wrażenie, że kilka wątków na moim kanale się na przestrzeni lat związanych też z twoją działalnością pojawiło, a warto byłoby je zbić, bo co rusz, gdy pojawiał się jakiś influencer zadowolony z tego, że jako jednoosobowa armia generuje ogromne zyski każdego miesiąca, to zwracał uwagę albo na wizję, albo przed włączeniem kamer, no a Abstra to mają 100, nie 100 tysięcy, ale 100 osób zatrudnionych i w związku z tym koszta są tak ogromne, że praktycznie ciężko to wszystko pogodzić, że jest make-upistka, że jest cała rzesza osób, która w naszej tej bańce internetowej nie jest do końca potrzebna. Mówili to trochę w kontrze do tego, jak przyjeżdżałem do nich na nagranie Maluchem, a na pytanie, czy robimy make-up, reagowałem z dziwnym uśmiechem. Bo po prostu tutaj jest jakaś naturalność. Jak patrzysz z perspektywy czasu na te czy to właśnie zmarnowane zasoby finansowe, czy jakąś naukę, czy to była konieczność dla tego biznesu, o której my nie wiemy? Wolne myśli.
Absolutnie uważam, że mieliśmy w pewnym momencie przerośnięte struktury, więc to się zgadzam. Nie tylko powiedzmy na planie, ale też back office. W ramach ciekawostki i takiego już żartu po czasach mogę powiedzieć, że mieliśmy chyba 2 czy 3 osoby w HR-ze. Wyobrażasz sobie?
To jest HR-ze.
HR-ze. Rozumiesz, że mieliśmy dział Human Resources i tam, nie no, może 2 osoby, przesadzam. Ale rozumiesz, to było absurdalne i wiesz, z perspektywy czasu ja o tym mówię z uśmiechem, no bo to jest doświadczenie i to jest... I mnie nie boli to aż tak, że nie mam teraz 11 kawalerek, bo jestem szczęśliwą osobą, która idzie do przodu i ma zajebiste wspomnienia, a te pieniądze poszły po prostu na doświadczenie jakichś młodych ludzi, których teraz też, wiesz, lubię, czasami spotykam i to jest super śmieszne. Mieliśmy przerośnięte struktury, to po pierwsze. Uważam, że nie mieliśmy dobrej strategii launchowania kanałów, czegoś, co jest kluczowe w tym momencie, ponieważ ja chciałem, no wiadomo, że teraz każdy będzie mówił, że ja chciałem dobrze, ale powiedzmy, że był głos, który mówił, że powinniśmy promować jeden kanał na raz, mieć jakiś okres inkubacji, na przykład 2 miesięcy, kiedy cała firma, w cudzysłowie, myśli, ok, teraz wybijamy ten kanał, robimy cross do roboty, robimy cross z Beksami, robimy cross z Abstrahuje i tak i mamy jedną osobę. Druga koncepcja była taka, że każdy z nas 3 ma jeden kanał i w jakiś sposób robimy to na zakładkę. Trzeba jeszcze do tego dodać, że poza kanałami własnymi mieliśmy jeszcze kanały firmowe, czy to dla Żabki, czy to dla Durexa, więc i tak nie byłoby tak, że mielibyśmy po jednym kanale, tylko zawsze były też projekty dodatkowe. I ta różnica zdań, pewne niedogadanie strategiczne, plus może też brak doświadczenia biznesowego z naszej strony, żeby też nie robić wszystkiego zewnętrznie. Na pewno to było też pewien brak umiejętności z naszej strony, pewien brak umiejętności fiskalnych. Oczywiście no, żaden z nas się tym dosłownie nie zajmował, ale w którymś momencie pewnie mogliśmy zareagować. To doprowadziło do tego, że ta firma po prostu zbyt spęczniała i musiała drastycznie się zmniejszyć. Ale też to, o czym muszę powiedzieć, to był, my trafiliśmy na maksymalny COVID. Nam spadły dochody o 70% chyba, bo w momencie, kiedy wybuchła pandemia, to i też, wiesz, nikt nie miał procedury na to, co się stanie i nie wiedział, kiedy się zakończy i tak dalej. Jakie chcesz obciąć wydatki w firmie? No na pewno marketing. A jaki marketing najpierw? Niestandardowy. Czyli marketing taki, który my realizowaliśmy.
Taki trochę eksperymentalny.
Dokładnie. No więc my oberwaliśmy bardzo mocno pandemię. Pamiętam, że to było też... No, po pierwsze, że tak to mówię, przedobrzyliśmy, mówiąc o tym, że rynek będzie rósł. I konkurencja szybciej wyrosła i my nie wyrosliśmy chyba tak szybko, jak przewidywaliśmy. Po drugie pandemia, po trzecie zbyt ciężkie struktury w czasach, kiedy absolutnie nie powinno się tak robić. Być może przez to zapomnieliśmy o etosie YouTube'a w jakiś sposób. Ale cóż, analiza wsteczna zawsze skuteczna. W tamtym momencie to się spinało, ten wzrost, jak wróciłbym sobie do wzrostu z tych pierwszych lat, pamiętam, że dzwonili do mnie znajomi i mówili, że jest imponujące, że naprawdę idziemy w świetnym kierunku, więc to jest też logiczne, że wtedy inwestowaliśmy dalej, żeby te produkcje były jeszcze lepsze, no bo kiedy rośniesz, przejmujesz kolejne sektory rynku, mamy super serial, nieprzygotowani do dzisiaj, chyba jedyny serial na YouTube tak dobrze zrealizowany, mamy niemalże w każdym segmencie jakiś kanał, czy to food truck, czy to kanał beauty, czy komedie, wiesz, no powiem tak, z tej perspektywy każdy może powiedzieć, że zrobiliśmy błędy i każdy może tą analizę wykonać, ale kiedy jesteś w środku, wszystko wygląda zupełnie inaczej. I to są już, oczywiście teraz wchodzę w te truizmy, więc przepraszam Państwa bardzo serdecznie. A no i ostatnia rzecz. Chyba my się też trochę zaczęliśmy sobą męczyć.
To znaczy nie wchodzisz w truizmy, opowiadasz o czymś, co jest bardzo istotne, bo mamy okazję od źródła bezpośrednio, nie z komentarzy nieżyczliwych osób pod odcinkami jakimiś jednymi bądź drugimi dowiadywać się, tylko poznać perspektywę osoby, która w tym wszystkim była zanurzona. Więc wy troszeczkę się też męczyliście, ale myślę, że też wspólnie tą presją gigantyczną, która na was ciążyła, bo dzisiaj o tym łatwo się mówi. No była pandemia, spadły nam dochody i tak dalej, ale no to były zobowiązania i tak naprawdę życie też 100 osób, które u was pracowały, prawda? No bo moglibyście teoretycznie część z nich zwolnić, czy tak też było, czy jak to rozwiązaliście?
Och, nie pamiętam teraz, przepraszam cię, ale to wiesz, no bo teraz z kolei mogę powiedzieć coś, co będzie na przykład jakąś skrajną nieprawdą.
Tak, tak. Zaraz się ktoś pojawi w komentarzach.
Tak, to powie, wiesz, ja po prostu pamiętam, że miałem wtedy koszmary z moim księgowym i to było dla mnie naprawdę nieprzyjemny moment, więc ta presja była spora i też...
Dosłownie czy w przenośni?
Nie. Dosłownie pamiętam, że... Nie, to by była kiepska metafora. Miałem koszmary, w którym widziałem naszą panią od finansów i to było przerażające i naprawdę to był duży stres. Wtedy ja jeszcze w ogóle nie znałem żadnych metod radzenia sobie z tym stresem, typu taka, wiesz, medytacja...
To co robiłeś? Paliłeś wtedy? Czy nie wiem... Jak sobie radziłeś z tym wszystkim? No to już jest za tobą, więc
czekałem,
wydaje mi się...
Czekałem do weekendu i wszedłem na melanż i uderzałem w ten. I budziłem się zestresowany, że ktoś mnie nagra, że cała firma jest postawiona na moim wizerunku między innymi, a ja będę miał jakieś krzywe zdjęcie, więc coś, co teoretycznie miało mnie odstresować, to jest też taka pułapka imprezowania jako formy radzenia sobie z trudnymi rzeczami.
Jeszcze jak się jest znanym człowiekiem.
Jeszcze mnie bardziej stresowało. Naprawdę to jest... To był po prostu błędne koło, które doprowadziło mnie do tego, że po prostu byłem skrajnie zestresowany i też pewnie sfrustrowanym człowiekiem przez pewien czas i wymagałem od siebie, no wiesz, jak ja odszedłem z Abstrahuję, to 3 miesiące odpoczywałem po prostu, w sensie odszedłem ze spółki, tak, w sensie miałem takie 3 miesiące, że to były pierwsze wakacje od lat, ja w ogóle nie umiałem też jeździć na wakacje, mój work-life balance nie istniał, dopiero teraz się uczę work-life balance, to też
zanurzony w 100% w pracy.
Tak, nie, no, myślę, że każdy przedsiębiorca tutaj mnie rozumie, że oddzielenie momentu, w którym twoja firma ma problem od twojego życia prywatnego, no to jest jakaś... No to jest konia z rzędem przy każdemu, kto potrafi, ale ja absolutnie nie potrafiłem i też, no wiesz, od 19 roku życia w tym byłem bez jakichś szczególnie że tak to mówimy, mentorów, no bo my też... To nie jest tak, że byliśmy pierwsi w biznesie ever, ale byliśmy pierwszym tym typem twórców, którzy zaczęli robić takie rzeczy i mieliśmy jednak to poczucie, że trochę tworzymy ten rynek, tworzymy jakieś tam praktyki w nim, nie było żadnych ustaw, które teraz są przepychane, nie było dobrych praktyk, które teraz daje KRR i to był troszkę dziki zachód i na przykład, wiesz, i dużo tych rzeczy po prostu spadało na nas. Tak jak nie mówię, nie żalę się, piękne czasy, ale naprawdę mocno mnie rozregulowały. I tyle.
A skończyło się to jakąś formą nerwicy, powiedzmy? No bo ja myślałem, że to właśnie był moment, w którym ty pomyślałeś, że się bardziej zajmę sobą.
Kurde, powiem szczerze, że nie miałem takiego chyba właśnie spektakularnego momentu, w którym coś by się rozbiło i musiałbym, wiesz, pójść na odwyk czy coś takiego. Po prostu wyhamowałem, dotknąłem tej przysłowiowej trawy, skupiłem się na istotnych relacjach, zacząłem mieć lepszy kontakt z rodzicami, na początku tak łopatologicznie, no wyobraź sobie, że miałem powiadomienie, zadzwoń do mamy, porozmawiaj z nią, bo po prostu, wiesz, nie myślałem, miałem w głowie, że ona jest zajęta, że ja jestem zajęty, a nie rozumiałem, że takie rzeczy są po prostu ważne i potrzebne i pojedź na wakacje, no.
A w tym wszystkim jeszcze związki, czyli te emocje przenoszone na drugą, bliską osobę, myślę, bo ciężko jest to odseparować, tym bardziej w takim młodym wieku.
Raczej też uciekanie z relacji, no bo ja właśnie miałem ten unikowy styl przywiązania, o którym też dowiedziałem się po latach, no bo wcześniej nie było też takiej świadomości, która czasami jest niedobra, bo ten język terapeutyczny, który tak przesiąka do naszego życia publicznego bardzo często...
Jest stygmatyzujący.
No i też powiedzmy, że może być wypowiadany jako atak na kogoś, tak? Że ktoś kogoś oskarża, że jest narcystyczny, że jest toksyczną osobą bez znajomości definicji tych pojęć, które jednak mają solidne umocowanie w psychologii. Ale ja po czasie, jak zrozumiałem, że to jest ten styl przywiązania, że to jest unikanie tych relacji, że te schematy mi się powtarzają, no wiesz, mi też bardzo pomaga, no taka rzecz, która już teraz wydaje się banalna, ale zdiagnozowanie swojego ADHD, co mi niesamowicie pomogło w pracy. Mi leki naprawdę układają życie bardzo. To nie jest jakaś moja fanaberia, którą biorę, żeby sobie pracować dłużej i tak dalej. To jest coś, bez czego po prostu bym sobie absolutnie nie poradził w tworzeniu treści regularnym, o czym teraz walczę, czy w napisaniu książki chociażby.
to był najtrudniejszy moment w twoim życiu właśnie wtedy?
Trzymam kciuki.
Na ten moment oczywiście.
Na ten moment. Wydaje mi się, że tak. Pogodzenie się z zmianą kierunku swojego życia, powiedzenie sobie, hej, nie zawsze będziesz tak znany, jak jesteś. I też wiesz, że na przykład nie chcę o to walczyć, no bo wiesz, to nie jest tak. Przecież mógłbym zacząć robić jakieś freak fighty czy tego typu rzeczy po to, żeby cały czas podsycać ten ogień pod sobą, ale ja zdecydowałem się raczej, żeby pójść na tylny, jakby, żeby zostać trochę niszowym twórcą, ale wymyślić się na nowo, żeby mieć radochę też z tego, że mój film osiąga 100 tysięcy wyświetleń, a nie martwić się tym, że nie osiąga miliona. To jest...
To jest, wiesz, fantastyczna rzecz. Jeszcze wiedząc, że trafiasz do bardzo świadomej publiczności, to wydaje mi się, że taka kaloryczność, brzydko mówiąc, jest bardzo wysoka.
Mam taką nadzieję. No, tak jak mówię, jest to szczerze coś, czym się interesuję i staram się dzielić tylko tymi tematami, w których już coś wiem, przeczytam i jestem w stanie wypowiedzieć się w sposób co najmniej ciekawy, a może nawet niebanalny. Byłoby super. Wiesz, no ja też widzę, że coraz więcej ludzi tworzy jakieś narracje w internecie i chciałbym, żeby ta narracja nie była tylko o mnie. Ten wywiad jest oczywiście o mnie, no bo taka jest trochę forma tego wywiadu. Ja też nie mam aż tak dobrego backgroundu biznesowego, żeby teraz tutaj dawać jakieś mega dobre rady, ale ja wolałbym, żeby internet, to co lubiłem w tym internecie, na którym ja się wychowałem, to było to, że był to internet ludzi dzielących się swoją zajawką, jakimiś ciekawymi historiami, jakimiś umiejętnościami, a nie po prostu internet, który mówi o sobie i o swojej codzienności i o tym, ej, poszedłem dzisiaj, zjadłem śniadanie i tak dalej. Nie mówię, że takie pamiętniki nie mają wartości, ale myślę, że jest ich dzisiaj za dużo, że za mało ludzi stara się mówić o czymś, a za dużo ludzi po prostu mówi o sobie.
A czas mamy jeden, więc trzeba mieć to na uwadze. Ale wątek, który też mi cały czas po głowie chodzi, jest związany poniekąd z twoimi bransoletkami, z którymi tutaj dzisiaj do nas przyszedłeś. Możesz widzom pokazać na jednych Maria i... Inne osoby chyba święte, czy to sama
to
o różnych odsłonach?
To są różne osoby, nie, to, tak, to są różne osoby święte, to jest taka tradycja, jakby klasyczna tego typu bransoletka, a na drugiej jest jej wersja alternatywna, czyli Klub 27, tak, jedną dostałem od znajomych z Collective Effort, polecam Collective, a tą po prostu sobie kupiłem, jest to jakaś kolaboracja firmy Bazo i chyba fanpage'u Welcome JPEG, tak.
Czy też wtedy, w tamtym trudnym momencie odwoływałeś się w jakiś sposób do istoty boskiej?
Ja byłem ministrantem przez 3,5 roku i byłem mocno związany w jakiś sposób z Kościołem, ale w pewnym momencie straciłem chyba, albo... Znaczy, wiara przestała być dla mnie istotna. Ja niesamowicie... że tak to ujmę, fascynuję się i jaram się ludźmi, naszą, wiesz, historią, tym, co stworzyliśmy, czy też kosmosem, to jakby tą wielkością. To jest dla mnie tak fascynujące, że wydaje mi się, że wszystkie istoty boskie są pewnymi po prostu uświęconymi legendami, które opowiadamy sobie też trochę, żeby poczuć się jeszcze bardziej wyjątkowymi. Oczywiście to jest, wiecie, tylko moje zdanie i uważam też, że są piękne rzeczy w wierze, w to tworzenie społeczności i tak dalej, że wielu osobom pozwala to wejść na jeszcze wyższy poziom życia. Ale według mnie no, to jest po prostu pewna historia, którą czołowy gatunek tej planety opowiedział sobie, żeby być jeszcze ważniejszym gatunkiem, no bo jesteśmy synami Boga, czy też mamy pewien kontakt z tym Bogiem, więc jesteśmy jeszcze doskonalszymi jednostkami niż po prostu zwierzątka, które z tym Bogiem kontaktu nie mają, Boga nie odnalazły, a może nie wymyśliły. Dlatego ja jestem chyba agnostykiem, to znaczy po prostu nie chcę udzielać definitywnej odpowiedzi w tej sprawie. Uważam, że definitywna odpowiedź w tej sprawie tak na dobrą sprawę nie jest o tyle potrzebna, że jeżeli ktoś w to nie wierzy, no to nie wierzy. Jeżeli ktoś w to wierzy, to go nie przekonamy raczej. Ale też instytucja Kościoła jest dla mnie niesamowicie niezachęcająca i jakby zaangażowanie w politykę, to, że jednak wychodzi bardzo dużo afer w związku z kryciem swoich własnych kapłanów przeciwko sprawiedliwości i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, to mi się nie podoba i to też na pewno mnie nie zachęciło do dalszego aktywnego uczestnictwa, ale tak jak mówię, nie wynikało, to był tylko jakiś dodatek. Dla mnie po prostu wszystkie figury boskie mają takie ślady ślady rąk samotnych małp lecących przez kosmos, które je ulepiły po to, żeby czuć się lepiej. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest
taki wytwór kultury, można było powiedzieć, powiedzmy...
Uświęcony wytwór kultury. Tak jak mówię, nie oceniam tylko według mnie, szanuję ludzi wierzących, znam ludzi wierzących, świetnych ludzi, nawet księdza chyba znam jednego, który jest... Nie, kiedyś poznałem, przepraszam, znam jednego fajnego księdza, teraz nie mam jak poznać. Tak, ale tak jak mówię, tutaj ja nie jestem fanem takich akademickich dyskusji religijnych, bo czuję, że one tylko zaogniają, ale myślę, że trzeba mieć większe przygotowanie teologiczne, żeby je prowadzić.
Siebie za to można, myślę, że jak najbardziej ubrać w ramy eksperta do spraw mediów społecznościowych. Wiem, że jakiś czas temu miała miejsce publikacja twoja, powiedzmy na wpół naukowa, bo też bazująca na źródłach, których pewnie od takiego twórcy jak ty świadomi ludzie działający w branży mediów społecznościowych oczekiwaliby.
Dziękuję bardzo. Dla ciebie jest dziękuję z dedykacją. Bardzo.
Zwróciłem uwagę, super, od razu na okładkę, bo to był prawdziwy majstersztyk. Więc w obliczu tego trendu, który występował wśród wielu twórców internetowych, żeby przed świętami wydać książkę, to by się to udało i jednocześnie jeszcze w oparciu o twarde dane. Tylko zawsze mnie to zastanawiało, ja wiem, że ty starałeś się, tak jak ja, realizuję te odcinki w formule, żeby miały taki charakter uniwersalny, żeby też się dało do nich wrócić za rok, za dwa, żeby też zawsze znalazły odbiorców. Twoja książka powstała na podobnych zasadach, czyli też właśnie chciałeś, żeby ona miała charakter uniwersalny, nie dezaktualizujący się przy okazji pierwszego tąpnięcia na rynku mediów. W jaki sposób mógłbyś nas przekonać do tego, że faktycznie udało ci się to zrobić, bo te trendy się zmieniają błyskawicznie?
Te trendy faktycznie są niezwykle dynamiczne w kwestii i mediów społecznościowych, i internetowego wideo, ale to był jeden z moich ważniejszych celów pisząc tę książkę, żeby ona nie zdezaktualizowała się za lat 3-5. To, co widzimy na pewno, to, że internet staje się coraz istotniejszym elementem naszej codzienności i coraz więcej ludzi używa, jak ja to mówię, strategii influencerów w swoich codziennych w swoim codziennym życiu, czy też w swoim życiu zawodowym. Wydaje mi się, że wsiąkamy w media społecznościowe coraz mocniej i zrozumienie tego to jest bardzo cenna rzecz i bardzo cenna umiejętność. Ja tę książkę napisałem po to, żeby każdy mógł zrozumieć, jak zmieniły się media i jak media się spersonalizowały, jak straciliśmy też trochę taką wspólną narrację, no bo wiesz, kiedyś, kiedy mieliśmy 4 kanały, to zupełnie inaczej odczuwało się tą wspólną rzeczywistość niż dzisiaj, kiedy każdy ma swój spersonalizowany feed i coraz więcej ludzi wypowiada się, tworzy jakieś narracje, ale nie wiem, czy często zastanawiają się, po co to robią. Jak może nam bycie influencerem, a w zasadzie nie bycie influencerem zawodowym, tylko posiadanie fragmentu umiejętności influencera w swoim życiu pomóc, żeby nie korzystać z mediów społecznościowych tylko dlatego, że inni je mają, ale żeby korzystać z nich świadomie i wiedzieć, co możemy z nich wyciągnąć. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś usługi, no to mamy darmowy marketing, czyli niekoniecznie darmowy, ale dużo tańszy. Dzięki temu będziemy mogli też rozumieć, w jaki sposób tworzyć tę narrację w mediach społecznościowych. Będziemy mogli tworzyć lepszy rodzaj pamiętnika, lepiej też rozmawiać ze swoimi dziećmi, rozumieć, dlaczego coś, co one oglądają, jest tak różne od tego, co my oglądaliśmy. Dlaczego coś, co my widzimy na przykład i wydaje nam się bez sensu, dla nich może być atrakcyjne, bo influencer staje się naszym kumplem, kimś, z kim spędzamy bardzo dużo czasu. To nie jest aktor, na którego my patrzymy z góry, to jest nasz kolega, którego my widzimy na co dzień. I nawet to, że mama czy tata obejrzy sobie 3 czy 4 treści jakiegoś influencera, to jeszcze nie znaczy, że on zrozumie całą fabułę, cały lore tego kanału. I tam w tej też książce jest parę takich rad po prostu, jak zapytać nawet o to, jak rozmawiać na ten temat, ale przede wszystkim jak zrozumieć tą rewolucję medialną, której siłą rzeczy jesteśmy częścią, bo prezydent Stanów Zjednoczonych dzisiaj komunikuje się przez Twittera, bo co druga, no nie co druga osoba, mamy podcast, ale podcastów jest już naprawdę bardzo dużo. No, ty jesteś weteranem już tak na dobrą sprawę takich długich rozmów, ale na pewno widzisz, ile pojawiło się teraz ludzi, którzy rozmawiają z kimś w internecie. No i wszyscy jesteśmy coraz mocniej zagłębieni w tej zupie medialnej i w tej rzeczywistości medialnej. Dlatego uważam, że rozumienie jej i rozumienie, skąd ona się wzięła, jakie jest kontinuum, dlaczego internet jest tak podobny do telewizji, bo na przykład zwykle nowe media, że treścią nowych mediów są media poprzednie. To jest bardzo ciekawą obserwacją, którą też w swojej książce tłumaczę. No i też jak zbudować sobie tą dietę tak, żeby była w miarę zdrowa, no bo...
A propos diety, jesteś głodny, czy planowałeś coś zjeść, czy od razu będziesz chciał skoczyć na pociąg?
Możemy skoczyć coś zjeść.
To możemy w takim razie zmierzać do miejsca, do którego cię chcę zabrać. To jest product placement płynący prosto z serca, weganik w Krakowie. Ja jestem wielkim fanem, nie byłeś kiedyś może, czy nie?
Chyba nie, więc bardzo chętnie sobie coś przegryzę.
Zabiorę.
Super.
A w międzyczasie możemy jeszcze porozmawiać.
Tak, słuchaj, no więc moi drodzy, kupcie moją książkę. Nie, no tak naprawdę bardzo polecam, bo to jest, to też robiłem w Krakowie. Spędziłem tutaj 9 miesięcy samego pisania i przeczytałem większość, uważam teraz, jakościowych książek na temat internetu, na temat influencerów, na temat tego zjawiska. Jak się zmieniło to zjawisko, wiesz, influencer przed 2007 rokiem to był bardzo prestiżowy tytuł, który należał tylko do małej grupy ludzi, którzy mieli duży wpływ na swoją branżę. Na przykład wprowadzili rodzaj kuchni, bardzo popularny teraz w restauracjach, że jest otwarta kuchnia, tak? To był człowiek, który był influencerem, który wprowadził ten rodzaj kuchni. Ale ten termin się zmienił, to znaczy inaczej, tak dużo ludzi stało się influencerami, że ten termin się nie tyle zmienił, co zmieniło się nasze podejście. I ja zaczynam właśnie od tego, jak zmienili się influencerzy, jacy byli historycznie pierwsi influencerzy. To nie jest książka o influencerach ludziach, tylko to jest książka o influencerach zjawisku i ona pozwoli każdemu, kto ją przeczyta, uważam, że zrozumieć, w którą stronę też idzie internet i dlaczego nagle tych influencerów jest tyle. Teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oszacowała, czy też obliczyła, że jest 880 tysięcy influencerów. Ja w mojej książce stawiam tezę, że dojdziemy do 3 milionów influencerów w Polsce. Uważam, że konserwatywne 10% społeczeństwa ma potencjał. Nie żeby być zawodowymi influencerami, ale żeby być ludźmi, którzy świadomie tworzą pewną narrację w mediach społecznościowych w jakimś celu. Definicja influencera to jest też, powiedzmy, pierwszy rozdział tej książki i ona faktycznie nie ma jakichś akademickich ambicji, no bo człowiek bez studiów z akademickimi ambicjami w literaturze to może być trochę, że tak to mówię, pośmiewisko, ale jest dużo źródeł i naprawdę jest to szczerze odrobiona praca domowa z mojego środowiska. Wiesz, zależało mi też na tym, żeby w pewnym momencie porządnie zrozumieć naszą rolę w społeczeństwie i jaka może być.
Rafale, zmierzamy już na miejsce docelowe, natomiast jeszcze chciałbym dopytać cię o jeden wątek. Ostatnimi czasy na moim kanale pojawił się wywiad z udziałem Wojtka z kanału Do Roboty. Miałeś okazję zobaczyć tę rozmowę?
Miałem okazję zobaczyć tę rozmowę. Wojtka bardzo serdecznie pozdrawiam i wspominam miło.
Jakieś kwestie z tego wywiadu podlegają weryfikacji z twojej strony, czy chciałbyś się do czegoś ustosunkować, bo poniekąd to też była rozmowa o waszej grupie.
Czy ja akurat też nie pracowałem bezpośrednio z Wojtkiem na jego kanale, więc tutaj nie znalazłem, nie wiem, czy widziałem cały ten wywiad, chyba widziałem jedną część, ale nie słyszałem tam niczego, co by mnie, że tak to by mnie tak bardzo raziło. Także Wojtek ma swoje zdanie, niech ma swoje zdanie i super, więc...
Ale była taka teoria, znaczy taka taktyka, powiedzmy, ze strony Abstra jeszcze, a później kolejnej marki, która tworzyła ten projekt, żeby faktycznie osoby, które tworzyły dany kanał, później, jeśli nie chciały już współpracować, mogły sobie ten kanał wykupić na przykład. To jest jakby zgodne z myślą firmy, czy to były jakieś anomalie w tym zakresie? Bo Wojtek powiedział, że na wykupienie kanału wydał tyle pieniędzy, że faktycznie można byłoby w Krakowie ze 2-3 mieszkania kupić.
Nie znam cen mieszkań w Krakowie, ale to już były sprawy, które były załatwiane poza mną i mówię to jakby całkowicie szczerze, więc wiesz, modelowo nie można powiedzieć, że było to zgodne z modelem, no bo zgodnie z modelem firmy, która prowadzi kanały, powinniśmy się tak dogadać z twórcą, żeby chciał z nami zostać. Także absolutnie szczerze, ja tego nie dogadywałem i nie to, że umywam ręce, po prostu powiem, modelowo tak być nie powinno, ale na pewno też, wiesz, no, nie można kogoś trzymać siłą, więc myślę, że dobrze, że dali radę się dogadać. Nie było to już dogadywane ze mną, także nie wiem i też nie chcę odpowiadać na coś, za co nie odpowiadałem.
Oczywiście. pytanie od widzów. Za ile sprzedałeś swoje udziały?
O Jezus.
Z Abstra.
Za... O Boże. Za parę set tysięcy. Mogę tak powiedzieć?
Bliżej 900 czy 200?
Nie, no, niestety bliżej 200. Mhm.
Jaki majątek udało Ci się zbudować na przestrzeni lat działając na YouTubie, bo jesteś dinozaurem YouTuba?
Mam piękną kolekcję sztuki. Mam piękną kolekcję sztuki, ale może... Byłem za bardzo lekko duchem i to tego trochę żałuję. Fakt faktem, mój cały mój sukces to ja i my zasady, sposób jak tu wychowany, zacytuję Wojtka Sokoła. Więc ja zgromadziłem raczej majątek doświadczenia i tego, co mam w głowie.
Bardzo cenne.
Fajnych znajomości, wiesz, nie mam żadnych mostów spalonych, mogę zadzwonić do każdej praktycznie osoby, z którą współpracowaliśmy i to jest dla mnie spoko, ale... Nie mam, że tak to powiem, jakiegoś pokaźnego majątku. Niedługo zrobię, jak to się mówi, oprowadzanie po mojej kolekcji sztuki, którą lubię.
Okej. Jak to możliwe, że człowiek, który tyle lat działa w internecie, musi wynajmować mieszkanie? Nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale widzę, że te wątki są takie mocno finansowe.
No... To prawda, no bo twój kanał jest biznesowy, więc ja akurat się tutaj nie dziwię. Ja nawet trochę się obawiałem tego, że jestem za mało biznesową osobą na ten kanał, ale no...
Legenda YouTube'a.
To prawda, ale to wiesz, YouTube i biznes to jest nieoczywisty komplet. Jak to możliwe? Słuchajcie, to nie jest w ogóle trudne. To jest po prostu kwestia tego, żeby... No nie wiem, może to jest kwestia mojego charakteru, może to jest kwestia tego, że nigdy nie dbałem o to, że pieniądze nie były dla mnie jakąś taką wartością samą w sobie i... Może, ale ja uważam to raczej za wadę. To jest raczej moja wada, którą teraz staram się, że tak to ujmę, w sensie, wiesz, teraz staram się być znacznie bardziej stabilną osobą, a wcześniej byłem raczej taką osobą, że rzeczy się działy i tyle. I że skupiałem się tylko na rozwoju swoim intelektualnym, ale nie miałem jakiegoś takiego podejścia, że chcę sobie zbudować bezpieczną przystań. I nie chcę tego romantyzować, bo to nie jest dobra postawa i uważam, że to jest coś na pewno, z czego za późno wyrosłem. O, więc tak to możliwe. Jest to kwestia mojej niedojrzałości, za którą się nie lubię, więc tak.
Całe życie pracuję na YouTubie. Zapytaj go, jak widzi swoją przyszłość za 10 lat.
Dobre pytanie, nad którym też się czasami zastanawiam. Myślę, że za 10 lat YouTube się na szczęście nie zamknie, ale zamierzam dalej pisać książki.
Czy chciałby założyć rodzinę, czy woli kota? To już może ostatnie pytanie.
Dobrze.
Ale ten kot to chyba jest taka metafora, powiedz.
Nie, oczywiście. Kota rozważam, ale rodzinę jak najbardziej też. Dla mnie przede wszystkim rodzinę zakłada się z kimś, więc jeżeli... Okaże się, że z tą osobą, z którą będę, dobrze się dogadujemy, czuję, że jesteśmy stabilną relacją, to absolutnie rodzina uważam, że jest czymś pięknym i myślę, że tak. Myślę, że na pewno chciałbym mieć kiedyś rodzinę.
No dobrze, no to Rafale, życzę Ci tego z całego serca. W opisie filmu zostawiamy link do książki mojego dzisiejszego gościa. Czy coś tytułem podsumowania chciałbyś naszym widzom powiedzieć? Tutaj sobie zrobimy z Panem zdjęcie. Widzę, że to się bardzo często ostatnio zdarza.
Cześć.
Znowu w Krakowie mieszkasz?
Nie, przyjechałem właśnie na wywiad, ale zawsze się miło wspomina. O Boże, to jest powietrza.
Fajnie.
Tak, ale robię ostatni przekaz dla widzów. Masz jakiś przekaz do widzów? Co byś powiedział, gdybyś mógł powiedzieć?
Kurde, żeby bezpiecznie jeździli po tym mieście autami i szanowali rowerzystów.
Słuchajcie, szanujcie rowerzystów i jeździcie bezpiecznie nie tylko po Krakowie, ale też po całej Polsce. Ta kamera jest wyłączona, ale ta na pewno mnie słyszała. Przekaz zza szyby.
Za drugiej strony muru, z perspektywy osoby, która jeździ samochodem, ma wielu widzów też zmotoryzowanych. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się na YouTubie ponownie za kilka dni.
I subskrybujcie Dużego w Maluchu.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.